ogóle powiedzieć, dlaczego zajmujemy się komunikacją. Na atrakcyjność turystyczną danego regionu wpływają trzy najważniejsze czynniki. Walory turystyczne, infrastruktura turystyczna oraz dostępność komunikacyjna. Walory turystyczne, czyli czyste powietrze, wszelkie muzea, wszystko co zainteresuje turystę. Infrastruktura turystyczna, czyli baza żywieniowa, baza noclegowa i oczywiście baza komunikacyjna, czyli dworce, czyli przystanki PKS-u, czyli wszelkiego rodzaju parkingi, gdzie można samochód zostawić i dostępność komunikacyjna. Czy możecie mi powiedzieć, co to jest dostępność komunikacyjna, tak na polski rozum? Dokładnie. Połączenie pomiędzy dwoma punktami, miejscem mieszkania, miejscem zamieszkania, a miejscem docelowym, gdzie dany turysta chce się udać. I tutaj do dostępności komunikacyjnej do tego rejonu, znaczy do tych elementów są koleje, drogi, ale także wyciągi narciarskie, także szlaki turystyczne, także przejścia graniczne. To wszystko wpływa na dostępność komunikacyjną. Przed Wami jest mapa szeroko pojętego terenu prawnie. Tą mapę będziecie musieli znać. Ona w cały mój wykład dostaniecie na CD, tam będą te wszystkie mapki, teksty i tak dalej, tak więc bez problemu można sobie to będzie
wykonać. Pierwszy taki wykład.
Że egzamin może być przez internet.
Dobrze. Tak więc tak jak powiedziałem, to dostępność komunikacyjna. Na dostępność komunikacyjną wpływają koleje, na tym diagramie narysowane tymi czarnymi przerywanymi liniami. Drogi czerwone, wszelkie przejścia graniczne, kolejowe, drogowe oraz także przejezdy przełęcze, też będziecie musieli znać wszystkie. Co tu jeszcze jest? Numery dróg. Powiem od razu, nie będą koniecznie wszystkie, bo nikt nie jest w stanie tego wszystkiego zapamiętać. Ale na przykład, jeżeli powiem, będzie pytanie, byśmy na teście, jak popularnie nazywa się droga 81, to należy napisać, że jest to Wiślanka. Bo droga 81 biegnie z Katowic na Wiślankę. I to jest Wiślanka. Albo jak kiedyś nazywano drogę numer 1? Gierkówka. No. Najważniejsza droga, nie główna, ale taka bardzo, rozwijana z mniejszych, w całych Karpatach, to jest droga 28. Zaczyna się w Zatorze, a kończy się na przejściu granicznym w Belgice. Przez całe Karpaty leci. Wjeżdżając za to, że na drogę 28 można cały Karpaty przejechać. Bardzo atrakcyjna turystyczna droga, swoją drogą. Więc można, jeżeli ktoś chciałby przejechać sobie takim właśnie swoim autkiem przez całe Karpaty, to polecam mu. Następnie zaczniemy od kolei, jako najbardziej widoczny w krajobrazie elemencie dostępności komunikacyjnej. I krótka historia na temat kolei. Pierwszą linię kolejową wybudowano w połowie XIX wieku. Połączono Bokumin przez Zebrzydowice, Czechowice do Oświęcimia i w tym samym momencie wybudowano linię łączącą Czechowice z Bielskiem Białym. To była pierwsza linia kolejowa. 15 lat później wybudowano drugą linię kolejową z Bokumina przez Cieszyn, Czadce, aż do Koszyc, daleko na Słowacji. Chwilę później wybudowano, przedłużono linię kolejową z Bielska do Żywca. I ważna, bardzo ważna data, w 1884 roku powstała, kolej transwersalna. Ja powiem, jak ona biegła, a wy mi powiedzcie, po co ją w ogóle wybudowano. Przypominam, zarys historii, wtedy w Polsce to było, była Galicja. Linię poprowadzono z Czadcy, tutaj pokażę Wam taki troszkę mniejszy schemat, to jest z Czadcy przez Żywiec, dobrą fabułkę Nowy Sącz, następnie Zabórz, Stryj, aż do Pustatynia, daleko na Ukrainie. Wtedy to wszystko była Galicja. I czy mi możecie powiedzieć, po co w ogóle to minie budowano? Macie już na uwadze to, że Cieszyn był połączony, Zebrzydowice, Czechowice, Bielsko, Żywiec też były połączone koleją. A więc po co ktoś sobie zadało tyle trudu, żeby w górach, w bardzo niekorzystnych warunkach, wybudować linię przez Czadkę, Żywiec, Suchą, Chabówkę. Coś, co kosztowało na pewno wiele trudu. Czy możecie coś z historii po prostu troszeczkę...
To była tam kolej za badania?
Nie. Ja wam powiem, przed 84 rokiem były kawałki tych kawałki tych linii już położone, ale właśnie ten najbardziej nas interesujący, od Czadki do Nowego Sącza, położono właśnie w 84 roku. Czyli ten kawałek połączył Żywiec, połączył Limanową, aż do Nowego Sącza i później przy połączeniu tych wszystkich kawałków, które już były stworzone, powstała ta linia transwersalna. Od razu tutaj też nazwa troszkę może Was naprowadzić z Pustatynia do Czadka. Powiem od razu, linia transwersalna biegła poprzek, można powiedzieć, Galicji. Przecinała całą Galicję ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód. Łączyła Wiedeń z całą Galicją. Tylko właśnie zależy mi na tej odpowiedzi, dlaczego ją budowano w ogóle, jeżeli Wiedeń można było dojechać do Wiednia przez Cieszyn na przykład. Licząc z Bielska, przez Cieszyn i człowiek dojeżdżał sobie do Wiednia. Dlaczego budowano tą linię w ogóle? Otóż takich, wiadomo, no, kolej, napędza gospodarkę i tak dalej, no to to już jest normalne, ale co mogło spowodować, że ten kawałek, na którym podpowiem bardzo, ten kawałek w tej momencie Galicji nie był dostępny dla Austriaków. No, czy powiem skrócie, no, nie doszło się odpowiedzi. Wojna z Prusami. Prusy zajęli Cieszyn i nie można było dojechać, właśnie Galicja była odcięta, Kraków był odcięty od Wiednia, a cesarstwo austriackie wiedziało, że Prusy jak co to pójdą bardziej na wschód, jeszcze zbliżająca się wojna z Rosją, właśnie spowodowała to, że w 1984 roku wybudowano w bardzo szybkim tempie, bo w ciągu roku zbudowano odcinek toru od Czadcy aż do Nowego Sącza. Jakbym to w PKP dzisiejsza słyszała, to okaże... No niestety tak nie budują. Tak więc wybudowano linię kolejową, która właśnie połączyła te największe ośrodki, a przy okazji Żywca, tory już biegły do Bielska, na Oświęcim, z Suchej była połączenie do Krakowa. Tak więc Galicja była połączona z resztą cesarstwa austriackiego. Z ciekawostek od razu powiem, że cała ta linia jest w dalszym ciągu przejezdna, z tym, że z Chabówki do Nowego Sącza no już kursują tylko pociągi retro. Nie ma tutaj oficjalnych rozkładów jazdy, jest tylko wakacje i weekendy pociąg parowy kursuje. Czasami tutaj PKP puszcza tak zwane autobusy. Po tej drodze 28 kursują autobusy i zabierają wszystkich ludzi. Poza tym często droga właśnie z Żywca na Suchą, linia kolejowa, też od jakiegoś czasu na linii kolejowej dla pociągu zamknięta, kiedy tutaj jeździły szynobusy z Żywca do Suchej. Obecnie jeżdżą tylko właśnie przejazd, że tak naprawdę ta komunikacja, to już nie wiem, uwagę, że jeżdżą, więc około 4 pociągi dziennie. Ale pociągi czy autobusy? Elektryczne z elektryjne pociągi. Aha, jeżdżą. Okej, okay, no to nie, bo tamtym roku jeszcze było tak, że tutaj wszystko jeździły autobusy. Był normalny rozkład jazdy PKP i na rozkładzie jazdy PKP było zaznaczone, że komunikacja następcza autobusami.
A to ty
widzisz? Słucham?
Tak, tak. Ja jeździłem.
Jeszcze wróćmy troszkę do tej historii kolei transwersalnej. 15 lat później z Chabówki została poprowadzona prywatną linię kolejową do Zakopanego. To jest kolejny taki odgałęźnik z kolei transwersalnej. I poprowadzono także połączenie Cieszyna przez Skoczów, Białą, Wadowice do Tarwarii, ze Widowskiej na Skorowy. Drugą linię, taką równoległą do linii transwersalnej, która no, jeszcze bardziej zagęściła tutaj komunikację, jeszcze bardziej umożliwiła ludziom podróżowanie. To jeżeli byłoby o historii kolei tyle. No, z tego co wiecie, teraz się już nikt niestety nie buduje, wprost przeciwnie. Chociaż są jeszcze dalej plany PKP, istnieją takie plany i jeszcze ich PKP nie zburzył, nie zlikwidowało ze swoich dalekosiężnych planów, chociaż te plany to już są od 1938 roku pisane. Z Wisły przekopać się pod Kubalonką do Zwardonia. Tunel pod Kubalonką i połączyć Wisłę ze Zwardonią. Nie wiem, kto kiedyś wyjdzie z tego. No. A drugi jest plan Krakowa przez Bieliczkę do Limanowej. I to też ten projekt już istnieje właśnie od 1960 roku. Tak więc masy lata i pewnie dalej
jest. Jest plan też, póki co wie, dalej z Bielska przez Łuczkowice do Szczyrku.
Aha.
Też jest taki gdzieś tam.
No, to też. Ale to są tylko takie świeże plany, które na pewno
pozostają ważne.
Dokładnie. Jeszcze odnośnie już nie kolei, ale tramwaju. Jak wiecie, w chwili obecnej na terenie Ustrawy nie ma linii tramwajowych. Ale jakie takie były? Były w Cieszynie i były w Bielsku, dokładnie. W Bielsku nawet można na domach zobaczyć jeszcze, naprzeciwko Zamku Słupkowskich można zobaczyć jeszcze miejsca, gdzie były przyłączone druty tramwajowe. I tak właśnie historia tramwaju w Bielsku rozpoczęła się też w 1884 roku. W tym momencie stwierdzono, że w Bielsku przydałoby się tramwaje i od razu stwierdzono, że tramwaje elektryczne. W ogóle nie wchodziło w rachubę to, co było w całej Europie popularne, tramwaje konne, ale ponieważ Bielsko nie miało swojej elektrowni, ten plan został postawiony troszkę na dalszy plan i dopiero w 1993 roku wybudowano elektrownię i rozpoczęto budowę linii tramwajowej. Pierwszą linię tramwajową poprowadzono z centrum Bielska do Lasu Cygańskiego, czyli do miejsca, gdzie najwięcej osób wypoczywało. Tą linię uruchomiono już w 1895 roku i właściwie przez 50 lat była to jedyna linia tramwajowa w całym Bielsku. Następnie w połowie lat 50. już XX wieku uruchomiono drugą linię tramwajową z centrum Bielska, z dworca PKP, w stronę Aleksandrowic, gdzie były zakłady przemysłowe. No i ironią losu jest to, że linia ta istniała właściwie tylko 20 lat. Dlatego, że jak pod koniec lat 50. wybudowano tą linię, to już w połowie lat 60., pod koniec lat 60. zaczęto myśleć o likwidacji tramwaju w Bielsku jako przestarzały środek komunikacji, jako środek powodujący za duże korki, za duże zniszczenia w ogóle w całym drogach. No i właściwie nie pytając się nikogo, nie dbając w ogóle o środowisko, w 75 bodajże roku ostatni kurs tramwaju elektrycznego w Bielsku się odbył i zwinięto, rozebrano całą linię tramwają, wszystkie linie tramwają, te dwie, zwinięto wszystkie tramwaje, całą komunikację zrzucono na autobusy miejskie. No i dzięki temu później w latach 80. Bielsko było już takie bardzo, bardzo zanieczyszczone miasto, prawda? Drugim miastem, gdzie były linie tramwajowe, był Cieszyn. No tutaj historia tramwaju jest jeszcze krótsza. Pierwsza linia tramwajowa powstała w 1910 roku, to było połączenie centrum Cieszyna, znajdujące się w chwili obecnej na polskiej stronie, w polskim Cieszynie, z dworcem kolejowym, który znajduje się z dworcem kolejowym w czeskim Cieszynie obecnie, czyli przejazd przez Olsze. No i właśnie ten przejazd przez Olsze był największym problemem, ponieważ w 1918 roku, jak Polska uzyskała niepodległość, później po wszelkich plebiscytach, granice postawiono pomiędzy dwoma państwami na Olsie i część tramwaju, część linii tramwajowej była w Polsce, część linii tramwajowej była w Czechach. Na przejściu granicznym w tramwaju była odprawa celna, dokumenty i tak dalej. No i w tym momencie mijało się to z celem, dlatego że te tramwaje miały notoryczne spóźnienie. Nie dało się, nie było prawa, żeby na przykład odprawa celna trwała 5 minut, tylko trwała 40 minut, godzinę. Tramwaje miały spóźnienie i dlatego w 1920 roku, czyli niespełna po 10 latach, jak tramwaje działały, postanowiono tramwaje zlikwidować. I jak postanowiono, tak zrobiono, tak więc w tym momencie w Bielsku nie ma, znaczy w Cieszynie, proszę, nie ma sztabów o tramwajach. Wszystkie zostały usunięte. Jak więc zdaje się, jeżeli chodzi o historię kolei, najważniejszą rzeczą to jest ta kolej transwersalna. To nawet jadąc pociągiem z grupą można zacząć mówić, że nic ciekawego nie widać o kolei transwersalnej. Tutaj, jeżeli jeszcze o kolejach, czy wie ktoś z was, gdzie na terenie uprawnień, czyli tutaj właściwie, no tak, ten diagram, jest linia kolejowa, znaczy była linia kolejowa, ale którą jeszcze wyraźnie widać nasypy w terenie. Obecnie tam się coś buduje i z kuli tej budowy po prostu tą linię rozebrano. Dokładnie, tutaj. Stacja Wadowica. Tutaj powstaje duży zbiornik wodny. No i właśnie tą linię rozebrano, ale jeszcze w terenie można zaobserwować nasypy kolejowe. Jeszcze nie tak dawno kolega przeszedł ze skarbców do Wadowic właśnie po tych nasypach kolejowych. Jeszcze jest na to czas, dlatego że jeszcze ten zbiornik nie powstał. Powstanie, no to zaleje cały teren i nie będzie można niestety takim wyrzutem możemy wyrzucić. Tak więc to mamy historię kolei za nami, a teraz do teraźniejszości wróćmy. Najważniejsze węzły kolejowe na terenie uprawnień. Węzeł kolejowy to jest inaczej dworzec, z którego wychodzą tory minimum trzech kierunkach. Czyli na przykład Chybie, Goleszów, Żywiec, Bielsko-Biała, Ciechowice-Dziedzice, Sucha Beskidzka, Chabówka, Skabina, Nowy Sącz już jest poza terenem uprawnień, ale też należy wiedzieć w jaki sposób, znaczy gdzie on się znajduje, ewentualnie na przykład wykupując bilet w Suchej Beskidzkiej na Nowy Sącz, jeżeli by taki posunięcie, czyli hipotetycznie, bo takiego poziomu nie ma, to wiemy, że jedzie przez Sabówkę i Mszanę. Na przykład chcemy się dostać do Mszany drogi. To są węzły kolejowe, a turystyczne, znaczy na terenie uprawnień także są przejścia graniczne kolejowe. Właśnie, jeszcze nie ma rzeczy odnośnie kolei transwersalnych. Czy w historii powojennej Polski, jak sądzicie, czy ta kolej transwersalna w Szczakcy, no licząc tylko do Nowego Sącza, cały czas była przejezdna.
Powojennej
Polski.
18 czy 40?
Powojennej Polski, po drugiej wojnie.
A po drugiej wojnie. Nie była przejezdna.
Gdzie było zakopane? Dokładnie. Dokładnie. Dopiero w 1990 roku otworzono przejście graniczne z Wartonią i ponownie połączono ten przejazd. Do Czakcy tory kolejowe się kończyły. I właściwie ostatnim przystankiem z polskiej strony był Zwardoń. Nie było możliwości przejazdu. To był jedyny czas właściwie w historii od 1884 roku, gdy nie można było przejechać koleją transwersalną.
No i jeszcze w 1997, kiedy to naruszony wiadukt został.
Dobra,
wszystko na egzaminie.
No powiem szczerze, tutaj, chwilę, słuchaj, w pewnym momencie będzie tu jakiś 80 którymś roku. Też było coś takiego właśnie, że też był po dużym deszczu, linia kolejową Mielecznia Sucha została zamknięta, takie 2-3 miesiąca, bo właśnie deszcz podbił tory i trzeba było naprawiać je. I to wszystko nie było trwało. Ale takich pewnie przypadków jest wiele. No to trochę tam nie będzie. I przejścia graniczne kolejowe, to jest tak, ze Brzydulice, które tutaj to jest właściwie przejście graniczne tylko i wyłącznie dla ruchu towarowego, Cieszy, przejście, przez które będziecie pewnie przekraczać nieraz, łatwo przejechać, są tak zwane bilety przejściówkowe. W polskim Cieszynie wykupuje się, czy tam na przykład z Waldonii wykupuje się za 5 zł bilet do czeskiego Cieszyna i tam kupuje się już bilet czeski, czy nawet słowacki, chyba tu bardzo nie jest kalite. Bilety na Słowację czy w Czechach są znacznie tańsze. Poza tym jeszcze narzucono zasadę, że 6 osób to już jest grupa. 6 osób w pociągu wsiada, 6 osób z paszportami, czy dowodami sobie z tymi, może już u konduktora wykupywać bilet ze zbliżką. 6 osób to już jest grupa. U nas, żeby na PKP zorganizować grupę, to po pierwsze musi być 10 osób, po drugie musi być podanie złożone do PKP, podpisane, syrogram zrobiony, tak więc naprawdę jest wiele problemów, a u nich taki bilet grupowy kupuje się w każdej kasie czy konduktora w pociągu.
Ale nawet jadąc z jedną linią, nie trzeba wysiadać z pociągu i nie płaci się też
wolę wysłuchać w pociągu. Tak, żeby z konduktora
przyjechać.
Nie lepiej myślę,
że chcesz na
pewno. Można, jak nie, to znaczy, ze zwartowego skarbu, a bilety, nie polecam od razu, mówię z góry, nie polecam kupowanie biletów z Polski od razu gdzieś tam na przykład w głąb Czech czy w głąb Słowacji. Bardzo, bardzo drogie.
Nie ma
zbyt. Nie ma dokładnie. To jest po prostu... Tak, to jest chory pomysł, żeby coś takiego kupować.
Tak? No właśnie mam pytanie a propos tych biletów kolejowych, jak na przykład jesteśmy tam powiedzmy w Skalice czy w Czadcy i dajmy na to chcemy jechać do Bratysławy, to jak wygląda kupienie tego biletu, jak ta zniżka wygląda? Ja jechałem kilka lat temu.
To było tak, ja w Katowicach kupiłam bilet z Katowic do Skalinego, plus przejściówkę, bo później zaraz na granicą, że obowiązują konduktor i uliczyć bilet. Nie dopłacało się nic za to, że się odjeść z pociągu.
Bo tutaj po prostu jest coś takiego, że zanim kupowała bilet, oni to tak policzyli, że kupuje bilet do Zwarzowia i przejściówkę na Skalinę, tyle.
A potem już pociągu...
A potem pociągu, bo nie mają żadnych opłat. Albo jeżeli są, to są tak niewielkie, że to po prostu się nie opłaca wychodzić z pociągu, szukać stacji i jechać następnym pociągiem.
Nie, to był jeden pociąg.
Jeden pociąg, dokładnie. Nie wysiadałeś z pociągu, człowiek za 8 za kilkaset, może kilkadziesiąt złotych na takiej podróży.
Chyba, że trafi się na głupiego konduktora, który nie wiedział, czy osób jest...
Tak, też trafiliśmy na takiego. Tłumaczyliśmy mu, ale on nie wiedział o tym. No i sprzedał nam zwykły bilet bez tej ludowej zniżki, bez duchowej. A w drodze powrotnej zapytaliśmy się drugiego, bez problemu. Tylko tak po prostu nie wiedział. No. Trzeba mu wyjaśnić. Bo myśmy zrobili błąd, że my się pytaliśmy jego, czy można pociągu kupić. A trzeba mu powiedzieć, że kupuje się. A my się zapytaliśmy, czy można, no i on stwierdził, że nie można. To tak, takie polskie podejście do konduktora. No tak, jak nie pomyślałem. Ze Brzydowice, Cieszy, z Bartol, kolejny przejście graniczny kolejowy jest Murzyna. To są takie najważniejsze przejście graniczne kolejowe na terenie Kronii. I jeszcze na końcu, jak już wspomniałem, też musicie wiedzieć, posługiwać się i poznawać rozkład jazdy. Teraz jest bilety. Na PKP.pl człowiek kupuje sobie dworek taki, internet mu podaje sam. Ale będąc gdzieś w górach, niekoniecznie musicie wiedzieć, będziecie mieć dostęp do internetu. Tutaj wyprzedowałem wam, a na płytce CD będzie aktualny rozkład jazdy z całego terenu uprawnień. W formie takich kapek. Kiedyś to było bardzo popularne na dworcu PKP. Pójdźcie to kilka. Z tego ciekawostka, dokładnie. Ale tak naprawdę, żebyście też dosłownie wiedzieli, jak to wygląda. Kiedyś opowiem takie gigantyczne tabele na każdym portu. To on też ma taką grubą książkę, to jest właśnie ten rozstawiany. Posługiwanie się tym jest banalnie proste, powiem szczerze.
Jak się znajdzie numer,
to znaczy tak, najpierw trzeba, jest w tym rozkładzie jazdy mapka i mapka wszystkich sieci kolejowych. Na tym schemacie też są te numery ponanoszone. Czyli linia kolejowa z Żor na Chybie ma numer 154, z Chybia na Koleszów 146, z Cieszyna na Wisłę 147, a tutaj linia dalej ciągnie. Proszę, 147, 147 i kończy się w Bielsku. Trzeba po prostu wiedzieć tylko, gdzie się chce jechać i znaleźć odpowiedni numer. Z Bielska linia 139 przez Kęty, Andrychów, Wadowice do Karwalii Zewnętrznej. I tutaj na przykład w Karwalii możemy się przesiąść na linię 135 i jechać do Grabowa. I trzeba tylko to znaleźć do skrzydła. Nie ma żadnego problemu. Numer linii jest w lewym drugim drogu. I wy macie ten sam rozkładany, co ja mam. Tak więc Katowice, wyjazd 0, 8, 7, 8, 4, 11. Na górze są wszystkie oznaczenia pociągu, jest to osobowy. I on jedzie sobie przez te wszystkie stacje. Notabene waszym obowiązkiem będzie znać te wszystkie stacje na terenie uprawnień. Czyli na przykład z Bielsko-Biała Główne do Żywiec pociąg zatrzymuje się Bielsko-Biała Miknik, Bielsko-Biała Leszczyny, Bielsko-Biała Mikuszowice i tak dalej, i tak dalej.
A przez tam kierunek to sobie też trzeba
wyjść? Nie.
Tylko na wszystkie dwa, ale to mama ja to
ja. To mam.
Naprawdę?
Tak więc tutaj poruszczemy właśnie ten rozkład jazdy, ten cały, co będzie dostawiecie na płytce, ułatwi wam poznanie tych wszystkich nazw stacji kolejowych i przystanków kolejowych. Czasami, nawet na egzaminie praktycznym jest pytanie, no jadąc z Żywca do Suchej wymieni wszystkie przystanki kolejowe. No i wymieniasz. Możesz się tam pomylić i zapomnieć. Tak więc tutaj na wszystkich tych przystankach pociąg się zatrzymuje i proszę, zobaczcie, ten 4.11 jest 6.35 w Żywcu i tutaj jest przerwa. Jest z prawej strony taki sygnatyka 137, czyli chcąc, żeby ktoś jechał do Suchej Beskidzkiej, patrzy sobie na linię 137, a ten pociąg, w którym my siedzimy, on jedzie dalej sobie do Zwardonia i nawet ten jedzie aż do Skalice.
A będzie trzeba wiedzieć...
Nie, do skąd ja wiedzieć mogę to powiedzieć, żeby to mówię. Znaczy, a powiem tyle, ja od was nie będę wymagał tych nazw dworców. Po co? Wy się musicie wyglądać na praktyczne.
Na to
poprawię szczegółowo. Na to poprawię szczegółowo, dokładnie. Ta komunikacja to nie jest konieczna. Musicie znać na kilku innych, na kilka innych egzaminów, tak jak właściwie
jest miejsca.
Komunikacja akurat tutaj jest chyba.
Może by nowy kierownik wyciągnął jeszcze.
Bardzo łatwo posługiwać się tym rozkładem jazdy, wiedząc o której godzinie chce się wyjechać. I człowiek na przykład powiedzi, zobaczcie sobie pociąg 5.05. On jest w Żywcu 7.29. Zobaczcie sobie. I dalej jest napisane połączenie z Żywca na Suchą jest 7.35. I jest w Suchej 8.56. Ale ten pociąg, w którym my jedziemy, on z Żywca przyjeżdżają 7.29, wyjeżdża 7.32 i idzie dalej. To jest po prostu, na tym ciemno-szarym tle jest drugi pociąg, który leci jest tam połączenie w innym kierunku. Tak więc jest to naprawdę bardzo łatwe. Jeżeli oczywiście, jak na przykład w tym pociągu 6.35 na stacjach są kreseczki, to znaczy się, że on na tych stacjach nie zatrzymuje.
Przecież
po nim
są
przyrodzenie,
są takie
różne stopnie
zdjęcia.
Są proste,
zdjęte na
pół i zdjęte po pojedynczym. Znaczy tak, proste się nie zatrzymuje. Proste się nie zatrzymuje.
No.
Takie palowane,
no.
zatrzymuje się na tej stacji, ale to jest zatrzymanie się na właściwie minutę, bo on nie ma być wolny. On się zatrzymuje, ludzie wchodzą, gadają i jedzie dalej.
Na podlecie.
Tylko chodzi mi o to, moim szefem, będąc w domu, to my przybędziemy na to, będziemy mogli oglądać. Bo po co? Właśnie komputer na one spodnie, jaki telewizor będzie. Jaki telewizor będzie, dokładnie. Chodzi na one, tylko ma być podjazdy, dokładnie. Ale będąc słuchać decyzję, no to możesz ewentualnie postawić jako pani tak, poprosić o taką książeczkę. Grubo.
Tak, chciałbym.
No i właśnie z tej książeczki odczytać, jak się najlepiej jest połączenie.
Obawiam się, pani mi sama
powiedzieć. No, pani skąd, dokąd pani ciągnie. W jakim czasie, kto by może poradzić?
Poproszę, że pani
wie, jak to zadzwonić z komórki, na 943,
nie należy dzwonić na Warszawę, czyli będzie
2946,
a teraz nie. Znaczy powiem, że ja mam do informacji telefoniczny BKP jakoś od razu.
Piszesz do znanego dnia na tej kobiety.
No właśnie.
Funkcjonalny telefon.
Przy telefonie i słucham melodyjki, albo proszę poczekać chwileczkę, wszystkie linie są zajęte. I
tak,
to ja mam na tym, że jest rozmowa z BKP.
Zaraz
mają na wodę kilka. Zaraz mnie komuś wykałem. Dzień słuchaczy, 20 minut z Coca-Coli. Dziękuję. Do Coca-Coli dzwoniłem, tak?
Jak ktoś nie dali lajka,
to ja będę posłuchać się po Coca-Cola, to właśnie zapraszam. Dobra. Drugim oprócz kolei, drugim elementem do pewności komunikacyjnej są wszelkiego rodzaju autokary, autobusy, komunikacja miejska, PKS. Powiem szczerze tak, największy prąd autobusowy znajduje się właściwie w największych miastach. Na terenie uprawnień jest kilka przedsiębiorstw komunikacyjnych, które obsługują w mniejszym czy większym stopniu dane miasta. Na przykład jest PKS Cieszyn, obsługuje Wisłę, Ustrój, Moleszów, Skoczów, PKS Żywiec, PKS Bielsko, PKS Wadowice, co ciekawe, PKS Limanowa, mała miasteczka stosunkowa jest, PKS Nowy Sącz, no oczywiście PKS Kraków, PKS Zakopane, PKS Nowy Targ, proszę mnie Zakopane, Nowy Targ. I te miasta, te PKS obsługują większość tutaj miast. Właściwie w każdym mieście jest mniejszy czy większy dworzec autobusowy. Niektóre to są właśnie tylko takie dworce, które, na których autokar przyjeżdża, postoi chwileczkę, tak jak na Makowie Postalańskim i odjeżdża. To są tak zwane dworce przylotowe, bo z Suchej Beskidzkiej już autokary wyjeżdżają, bo Suchej Beskidzka to jest właśnie przedsiębiorstwo komunikacyjne. I właśnie o tym też, to jest ważne zapamiętać, że Wadowice, Sucha, Bielsko, Cieszyn, to są miejsca, z których autokary rozpoczynają kurs. Stąd na pewno, jeżeli się znajdziecie, w pewnym momencie jakiś autokar odjedzie, większe prawdopodobieństwo jest, że znajdziecie połączenie na Katowice, na przykład z Cieszyna, niż z Wisły. Jest po prostu tych autokarów więcej. Odnośnie komunikacji miejskiej, kilka miejscowości na terenie uprawnień ma taką komunikację. Jak wiecie, Bielsko ma bardzo rozbudowaną. Ma także Żywiec, Kęty z Andrychowem, to jest takie połączenie komunikacji. Następnie Nowy Targ, Nowy Sąd. I tutaj mam taki malutki diagram pokazujący komunikacje PKS, ona jest połączone komunikacje PKS i komunikacja PKP, czy tam komunikacja miejska. zobaczycie sobie, jak szeroki zakres. Ja tak pokażę. Znaczy nie, to po prostu dla waszej informacji. To nie, żeby się uczyć, to jest. Będąc w Żywcu, gdzie możecie się dostać komunikacją miejską albo PKS-em? Jest to, no już nie jest to Krynica, bo to jest wiadomo, ale Koszarawa, Pójsoły, Sól, Szara, Świnna, Kocoń, to wszystkie te miejscowości obsługuje NPK oraz PKS Żywiecki. Tak więc z Żywca naprawdę możecie się dostać w wiele miejsc. Bardzo warto zapamiętać, że są tereny, na przykład jak Koszarawa, gdzie w zimie autokary nie dojeżdżają. To wszystko jest nawet na rozkładzie jazdy wypisane, gdzie autokar w danym momencie, że autokary kursują tam do 1 listopada, później ze względu na zasypane drogi, tak z takiego założenia wychodzą, zasypane śniegiem drogi, autokary nie dojeżdżają. To jest naprawdę, dla waszej informacji, takie mapki właściwie każde przedsiębiorstwo komunikacyjne NPK, czy tam i Żywiec, i Bielsko, i Nowy Targ ma na swoich stronkach. No naprawdę właśnie na tej płycie znajdziecie linki do wszystkich PKS-ów NPK, które mi się udało znaleźć w sieci odnośnie właśnie całego terenu prawie. Tak więc nawet jak ktoś by chciał jakiś rozkład jazdy atrakcyjnego PKS-u, Badowice, Limanowa, to znajdzie tam link do takiego rozkładu jazdy. I jak już jesteśmy przy autokarach, przy przedsiębiorstwach komunikacyjnych, to może teraz pozostają nam drogi. Drogi dzielimy na autostrady, bo tutaj akurat na terenie uprawnie jest, można powiedzieć, że aż furka. Kiedyś to będzie, może do 2012 roku, to będzie autostrada. Ale w chwili obecnej to jest droga numer 4. Drogi krajowe jedną lub dwoma cyframi podpisane i drogi wojewódzkie trzema cyframi podpisane. Drogi krajowe naprawdę powinniście znać, chociaż te z jedną cyfrą. To jest bardzo ważne. Tu jest Świnka, Bielsko, Cieszyn, następnie Siódemka, inaczej Zakopianka. Tak, że chyba o tym wie. Co? Krajowe są z
jedną i dwoma. A,
jedną i dwoma. Jedną i dwoma, tak. Właśnie te najważniejsze są jedne z jedną cyfrą. Jest jedynka, jest jedynka, jest właśnie ta wspomniana czwórka. A dwoma cyframi, tak jak wspomniałem, jedna z ważniejszych dróg tutaj na terenie uprawnień to jest 28 z Zatoru aż na Medykę. Droga numer 52, to jest bardzo ważna, łączy Białą z Zakopianką. Też często będziecie nią pewnie podróżować. No, jeżeli ktoś będzie jeździł autem, no to 69 na Żywiec. Droga 81 z Katowic przez Żory, Pałkowice na Zoskoczowa i dalej ona się ciągnie aż, co prawda z innym numerem, ale to jest przedłużenie tej drogi na Wisłę, na Istewno.
To
było tych najważniejszych. No i droga 44 z Kabiny przez Oświęcim na Tychy-Gliwice. To są takie ważniejsze te drogi krajowe. A drogi wojewódzkie, tych jest bardzo dużo. Jeżeli będziecie gdzieś planowali jeżdżenie autobusem, to od razu mówię tak. W 99% przypadków autokary jeżdżą po drogach albo krajowych, albo wojewódzkich. Rzadko kiedy przejeżdżają po drogach takich pobocznych. Chociaż są właśnie wyjątki, jak na przykład z Żywca jeżdżą do Koszalawy przez Jeleśnią. Ale tutaj naprawdę to jest, jeżeli chodzi o takie dalekobieżne autokary, to raczej to są tylko drogi właśnie te wojewódzkie albo drogi krajowe. Droga wojewódzka na przykład na przez Szczęsną samą Polskę, to nie oznacza, że to jest jakaś droga rewelacyjnej jakości. To jest naprawdę droga dziurawa, że trzeba się dobrze natrudzić, żeby auta nie uszkodzić. Ale pomimo tego jest nazwana drogą wojewódzką. Na tej mapie, jak widzicie, na wszystkich drogach, znaczy na wszystkich drogach wojewódzkich, na wszystkich drogach krajowych oraz na tych takich ważniejszych pobocznych, co do nas raczej jedno przelecze. Te przelecze powinniśmy poznać wszystkie, bez wyboru. To będzie się znać i na komunikacji, i na topografii szczegółowej. Nie, to potrafi szczegółowo na wszystkim po prostu. W ten sposób, że jadą ze Spryszany do Suchej Beskidzkiej, przez jaką szalę przyjeżdżą, możecie przejechać. To jest ten nie musicie to wiedzieć. Nie ma, że można jechać na prostą, ale myślę, że to jest przejeżdżanie się przejeżdża. Albo na przykład Inwałd, Zagórnik, Wianoszowska. Okej. Okay. Albo gdzie leży przejeżdż Wianoszowska pomiędzy jakimi szczytami? Albo jakimi miastami? Tutaj nie zaznaczałem przełęczy, które nie są przejezdne dla autokaru. Wyjaśniam, jaka zasada. Cieniutka linia na tej diagramie to są drogi poboczne, ale jak najbardziej asfaltowe. Są tutaj drogi, są przełęcze, nawet na mapie są narysowane jakieś tam, jeżeli nie określone, polne. Autokar tam absolutnie nie przejedzie. Auto osobowe ma problem, chyba że...
Chyba że jest przesiadkowa. Ona wiedzie w serce.
Prawie.
A jeszcze ja wam to powiem. Musicie uważać, bo wszyscy mogą zrobić pytanie, na którą w ogóle da się zjechać autem, bo uda przez prawdę z tą skodą.
Nie, to jest pytanie, jaki kolor mam jest to?
Nie czerwony.
Bardzo dużo. Na mapie są zaznaczone jakieś tam drogi, polne, linie nieokreślone. Nawet pokażę wam. Nie macie jeszcze kompletu map, to najwyższy czas, żebyście mieli. Zobaczcie, co tutaj jest. Przełęcz te kociny. Pójdźmy sobie dalej. Jeśli nie znacie na wyniki, to mamy takie. Z koszarami.
Przełęcz te kociny.
Niezaznaczona droga. Widziałem auto osobowe, które tam jechało. Zapewne na cztery koła.
To jakieś prywatne schronisko jest.
To nie jest wygląduka, dokładnie.
No właśnie na pewno nie przejdzie, bo są drzewa. Drzewa leżą na tej
stronie. Teraz góry. No bo jeszcze rok temu widziałem auto, które przyjeżdżało. Tak więc osobówka to jest
drzewa. No
właśnie, osobówka na pewno na cztery koła przejdzie. To przejdzie na cztery miejscu. No, bardzo dobrze, pomiędzy Mieleśnią a Zamojem. Super miejsce. Naprawdę, jak tutaj poprowadzić drogę, to nie trzeba by takiego kółeczka robić. Ale drogi nie ma. Na mapie jest zaznaczona, to jest taka droga właśnie w białym kolorze, jeżeli określona szuflowa. I raczej trzymajcie się tego, jeżeli nie jesteście pewni za drogę, to nie wpadajcie tam absolutnie autobusem. Bo autobus osobowy zawrócił, nawet na wąskiej drodze, autobus nie. Tak, to jest pierwszy problem. Tutaj jak chodzi o zawracanie autobusu, musicie poznać, ja tego nie będę wybrał, chociaż może być jakieś tam podkreśliwe pytanie, takie ciekawostek. Wysokość przejazdów kolejowych, wiaduktów. Zapamiętajcie taką drogostkę. Autokar piętrowy ma 4 metry wysokości. Nie więcej, nie mniej, równe 4 metry. To jest wysokość, która może każde auto bez specjalnych zezwoleń mieć taką wysokość. Nowoczesne autokary turystyczne mają 3,80, 3,90 i to są wysokopokładowe, to nie jest piętro. To nie jest na 70 osób. To jest wysokopokładowy autokar, który ma 3,80. Wiadukty, jeżeli mają powyżej 4 metrów, nie muszą być oznaczone w ogóle. Wszystkie poniżej 4 metrów muszą być oznaczone. No, dobrze mieć jakiś atlas Polski, atlas danego rejonu, niestety na kompasie nie ma tych wiaduktów zaznaczonych, zaznaczoną wysokością wiaduktu. Przykład jest taki właśnie na drodze linii, znaczy droga poboczna, można jak najbardziej tą przejechać. Będąc na przykład w Bieleśnej, w Kaczmie, grupa chce jechać do Sumy Bezpieckiej, no i widok przewodnik stwierdza, że pojedziemy tą drogą. W środku jest wiadomo jakieś 3,5 metra. No i kaplica. No pojeżdżą. Znaczy trzeba zawracać się na wąskiej drodze, trzeba się zawracać. Kierowca mówi całą swoją bogatą łacinę i oto karierę okrętą drogą. Naprawdę, jeżeli nie jesteście pewni, kierujcie autokary, jeżeli będziecie prowadzić później wycieczki, a będąc przewodnikiem, będziecie jedyną osobą w autokarze, która ma pracę. Może nawet nie być pilota, nie jesteście pilotem, przewodnikiem. Kierujcie autokary tylko tam, gdzie znacie. Na takich drogach jak krajowe, wojewódzkie, są już spokojnie oznaczenia. Taką bardzo ciekawostką jest na przykład droga 81 z Żor na Katowice. W dwóch miejscach jest wiadukt z napisem 390, 380. Spokojnie autokar piętrowy przejeżdża. Ale to trzeba wiedzieć. Jeżeli się tego nie wie, to po prostu lepiej tam jechać autokar. Jeżeli pisze 380 i człowiek nie jest pewny, że ten autokar tam przejedzie, bo zasada jest taka mniej więcej, że jak jest wysoko znak, jest jakiś znak wysokość 380, to jest tak średnio 20-30 cm zapasu. Dla tych, co się... A nóż się zmieszczę. To jest właśnie te 20-30 cm. Tylko, że to trzeba wiedzieć. Jeżeli na przykład człowiek tego nie wie, pakuje tam autokar, no to oprócz tego, że może być, mogą być jakieś wypadki wśród ludzi, no to jeszcze robić kabriolet z autokaru, to nie jest nic ciekawą rzeczą. Tak więc proponuję jednak uważać na mapę i oglądać to. To były przedmioty przynajmniej w wysokości. Odnośnie właśnie jeszcze zagospodarowania. Jak wiecie, tutaj puszczę. Są we wszystkich miejscowościach na terenie uprawnień. Musicie wiedzieć, i tego będę wymagał, taki, gdzie można autokar zatrzymać. To są miasta na terenie uprawnień. W tych kółeczkach są zaznaczone miejsca parkingowe, gdzie na terenie uprawnień w tych miastach można postawić autokar. I tutaj jest tak. W większości miasta, szczerze, jest to pobliżu dworca PKS-u, dworca PKP. A więc tak, jak jeżeli wjeżdżacie do miasta, nie wiecie, gdzie zatrzymać ten autokar, kierujcie się na PKP albo PKS, jeżeli taki PKP na przykład jest. Tam zawsze jest jakieś miejsce, gdzie autokar można postawić. Ja nie wymagam w ogóle miejsc darmowych, gdzie można autokar zatrzymać, bo już jest inna atrakcja. Jakie się zajmują takie? Ale na przykład Kalwaria Zeczynowska, zatrzymujcie autokar pod Kasztorem. Gigantyczny parking. Bardzo polecam. Oczywiście płatny, ale jest.
Ale to uczestnicy płacą.
To uczestnicy płacą, nie wiem. Dokładnie. Cieszyn. Są dwa miejsca. I tutaj na przykład może być nawet na egzaminie praktycznym. Jedziecie autem. Jedzie jakiś przewodnik i trzech kursantów. Przewodnik musi teraz prowadzić autokar i zaprowadzić mnie w Cieszynie. Musi poprowadzić autokar tymi drogami wszystkimi, czyli znać mapę Cieszyna w głowie, nie? I podprowadzić autokar ten skupiony do parkingu przy zamku. Jest parking zaraz koło toru kolejowy darmowy, albo ewentualnie drugi przy Oldzie na ulicy Głogowskiej, też zaznaczony tutaj kółeczkiem. To są dwa takie parkingi najbardziej charakterystyczne w Cieszynie. Czechowice Dziedzice także właśnie przy... Czechowice Dziedzice przy PKS-ie w Bielsku. No tutaj jest troszkę gorzej. Jest jeden parking za dworcem głównym PKP, do którego trzeba objechać cały dworzec i od strony Białej wjeżdżać. A drugi parking przy ulica Kasińskiego,
tak.
przy Peteku. Tutaj akurat trzeba objechać od strony Teatru Bagdaluka objechać, bo to jest ulica jednokierunkowa, ale jest to gigantyczny, sama ulica Kasińskiego to jest jeden wielki park.
A na PKS-ie na tym pójdzie dalej, wiesz,
można. No tak, tylko że tam jest za dużą opłatą i to bardzo dużo. Tam akurat generalnie nie są pięć pozwolą postać na autokarę. A poza tym, stając na płycie dolnej PKS-u, masz dość kawałek do centrum. A stając tutaj na Kresińskiego, masz naprawdę do centrum 15 minut w górę. A tamtej musi się na ten kawałek wypowiedzieć. Co grupie się nie za bardzo podoba czasami. Zawsze jak autokar się wystawia w miejscu dalekim od centrum, no to prowadzi się trochę tak, żeby ich zająć. Pokazuje się kamienicę albo o, tutaj jest świetna lodziarnia, bardzo dobre lody, to proszę sobie kupić. Tak zwany
fajer.
Ja może tutaj tylko wymieniam takie najważniejsze miasta, prawda? Suwa Brzeska to jest oczywiście... Suwa Brzeska to jest oczywiście koło zamku oraz zaraz koło PKS-u także jest duży parking. Oświęcim to największy parking, jedynie właściwie, gdzie ludzie wierzą do Oświęcina, na teren, znaczy do obozu zakłady, to jest przed jednym, przed drugim, przed Brzezinką i przed głównym obozem koncentracyjnym są duże parkingi, gdzie autokary mogą stać. Ja opłatą, ale trudno. To się dzieje, że na to nie uprawi. Ja bym też nie wiedział. Tak więc radka zaraz koło PKS-u jest tam jest parking PKS-u, parking busów i tam można się zatrzymać. Nowy targ zaraz koło rynku, koło swojego lodowiska. Kolejne miejscowości, które na pewno będziecie odwiedzać. Żywiec. Tutaj są dwa parkingi, które bym polecał. Jedne to jest na obwodnicy koło... Tam jest parking właśnie, stacja benzynowa, supermarket. Tam są jest na rynek 5 minut. I to jest parking za darmo. Bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna informacja. I drugi parking. Po drugiej stronie parku, pomiędzy torami kolejowymi a parkiem na ulicy Witosa, też jest duży parking, gdzie można się zatrzymywać autokarami. I tutaj w tym momencie grupę prowadzicie przez park do zamku na rynek z powrotem. Bardzo dobre miejsce do zaparkowania. Wisła, no to oczywiście jest przy głównej drodze. Parkingów jest bardzo dużo, ale te niestety wszystkie płatne. Gdybyście chcieli ewentualnie zajechać trochę dalej, przy CPN-ie starym jest tutaj też takie miejsce, gdzie można zaparką parkować. Ale niestety, to jedynie w ten sposób grupę wysadzacie w centrum Wisły. Grupa sobie zwiedza, a kierowcy pokazują, mówicie, że dalej na CPN-ie nie istnieje, tam się zatrzymaje na darmo. Będzie mieli plusa w tym momencie w biurze podróży. I Wadowice, jeden parking przy PKS-ie, bardzo duży, a drugi zaraz z tyłu, że tak powiem, rynku, też jest bardzo duży parking. Wadowice to jest jedno z większych miast, gdzie są ładnie oznakowane parkingi dla autokarów. Wjeżdżając na obwodnicę są strzałeczki parking dla autokarów. Po prostu tam jest kilku Rzymów, tyle autokarów przyjeżdża i to jeszcze chyba zostało z jakiejś wizyty Jana Pawła II, żeby tam już zostały. I to naprawdę tam, nie znając w ogóle miasta, człowiek poprowadzi autokar, czy drugi parking dla autokarów. No i powiem szczerze, te parkingi, ja nie mówię o na przykład, że musicie znać w Jordanowie, gdzie jest parking, ale w Bielsku, w Żywcu, w Duchej, w Wadowicach, jak najbardziej. Na tych terenach musicie po prostu przyswoić sobie mapę takiego czy innego miasta, poznać się, zapoznać się z mapą. Na miastówkach zapoznacie się na pewno trochę i wiedzieć, jak przysłowiowy autokar poprowadzić, żeby na taki czy inny parking trafić. I została nam ostatnia część z infrastruktury komunikacyjnej. To są wyciągi. Powiedzcie mi, jakie znacie rodzaje wyciągów. Przy okazji na terenie uprawnień tak po jednym rodzaju. Tak, znaczy ja myślę, że tak, są wolczykowe, ale one są tylko zimowe, prawda? Skupmy się na tych całorocznych. Nie można ją jakiejś wyciągnąć?
Tak.
Czasem wolę.
No, to są jeszcze te.
O, słusznie. Dokładnie. Dokładnie. Na ziemię, na terenie uprawnień. Ta terenowa na rybule żar, a wyciągów krzesełkowych jest bardzo dużo. Jest skrzyczne, jest szantoria, notabene odnowiona,
działa
już. Bo cztery krzesełka, znaczy cztery fotele są naprawdę. Czuje się człowiek tak dużo komfortowo, dużo bardziej komfortowo i bezpiecznie niż tym, co jechał kiedyś. Z blachą naszą możesz odprowadzać tą kubałówkę, blachą państwową.
No to jeszcze był.
Tak, ja powiedziałem kuraża, no i kubałówkę. Dokładnie, jako terenowy. I na końcu uznakowane szlaki turystyczne. To też jest do komunikacji, do dostępności komunikacyjnej. Bez tych szlaków, teoretycznie przynajmniej, bez tych szlaków grupa by nie weszła w góry. Można powiedzieć, że ja nie będę wam mówił o wszystkich szlakach turystycznych, które nie uprawnię. Po to jest topografia szczegółowa danego terenu. Musicie poznać przebieg szlaków i tak dalej. Ja mogę wam tylko powiedzieć tyle. Kolory właściwie są, jest tak. Kiedyś ustanowiono coś takiego. Są szlaki czerwone, to są szlaki główne. Później szlaki niebieskie, też jeden z tych dłuższych, a pozostałe kolory, czyli żółty, zielony, czarny, to są szlaki łącznikowe. One łączą punkt A z punktem B, czyli na przykład miasto ze stronnictwem jakimś i kawałek. I kawałek szlaku to jest rzędu na przykład godzinka, marszu i koniec. Czy na przykład łączą jakiś tam dworzec kolejowy ze szlakiem czerwonym, czyli z głównym szlakiem. Szlak czerwony, taki najbardziej znany, to jest główny szlak na Zachodzie Beskidzki, imieniem Sosnowskiego, czy biegnący, co się powie?
Pustnego
Sandra. Nie musi przyznać jego przebieg, górka po górce. Ale to na topografii szczegółowej nie mówię.
Tak? To nie znaczenia trudności szlaków?
Nie.
Tego arciarstwa.
To kiedyś to było, ale kiedyś to uznawano, że szlak czarny to jest ten najtrudniejszy. Nie, nie jest. Na ciastie tak, ale takie pierwsze, nie wiem, to jest wszystko, ja mówię, czerwone to są główne, to jest akurat główny szlak Beskidzki, chodziliście sobie po Worku Raczańskim, tam też kilka razy po tym czerwonym szlaku szliście, później w Beskidzie Mały główny szlak jest czerwony i niebieskie szlaki. Szlaki niebieskie to też są jedne z tych główniejszych, na przykład równoległy do szlaku czerwonego, granicznego jest szlak niebieski. Kiedyś poprowadzono go dlatego, że z granicą nie można było wędrować, poprowadzono równoległy szlak niebieski. Teraz właściwie zapomniany, nikt tam nie wędruje, ale jest dalej, na mapach istnieje. Tak więc jest, są to też szlaki jak najbardziej długie. A pozostałe żółte, czerwone, zielone, to są tylko znaczy żółte, czarne, zielone, to są szlaki łącznikowe. Z punktu jakiegoś tam dworca kolejowego, PKP i tak dalej, dochodzi się do szlaku czy do stroniska i tam się już wybiera inny kolor i się idzie dalej. Tak więc właściwie powiem tak może po łebku. To jest wszystko, co chciałem wam dzisiaj przekazać. Nie jest tego dużo. Dużo do uczenia, nie? Tak jak powiedziałem, dostajecie wszystko na płytce. Poza tym może dostaniecie tam jeszcze jakiś bonus, ale to zobaczysz się w mieście bonus. Tak, te z drobnymi zmianami.
No tak, chciałem, no.
Też będzie, kiedy, nie wiem, jak to zrobię.
Nie
wymagałem
się, którego?